Dzisiaj będziemy mówili o nadziei, o pewnym zaufaniu, które każdy z nas w jakiś sposób darzy, albo jakieś osoby, jakieś wydarzenia. Kiedy jechałem na nabożeństwo, zobaczyłem, że deszcz pada i tak sobie pomyślałem, będzie słońce. Zajrzałem na komórkę, zobaczyłem, że kiedy będzie koniec nabożeństwa, będzie słoneczko. Mam nadzieję. Gdybyśmy zapytali różnych osób, co jest ich nadzieją, odpowiedzi byłyby różne. Jedni mówiliby o pokoju na świecie, inni o dobrym zdrowiu, najbliższej rodzinie, inni położyliby nadzieję w zmianach politycznych czy ekonomicznych, kiedy po których życie osobiste może jakoś ulec poprawie. Drudzy dzieliliby się marzeniami o przyszłym, lepszym świecie. Nadzieja na dobrą przyszłość w jakiś sposób określa też i nasze dzisiejsze działanie. Określa to, co w przyszłości decyduje o tym, to, co my dzisiaj robimy. Podejmuję wysiłek, studiuję, bo mam nadzieję, że zdam egzamin, przyjmuję leki, słucham poleceń lekarzy, planuję przyszłość, bo mam nadzieję. Nadzieja jest integralną częścią naszego życia. Jest ona tak jak oddychanie, tak jak pokarm dla ciała. Kto ją traci, popada w zniechęcenie i w rozpacz. I dzieją się wtedy straszne rzeczy. Nawet mówiąc dzisiaj do was, mam nadzieję, że Bóg użyje tego słowa do podniesienia waszego ducha. To jest nierozłączna część naszego życia, nadzieja. Cóż można powiedzieć? Tytuł kazania: żywa nadzieja. Czyli jest też i nadzieja, która jest martwa, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj rozgraniczymy sobie w naszych sercach i rozważymy, co jest, w jakim jestem miejscu, w czym pokładam nadzieję. Kiedy przychodzą trudne chwile, gdzie tkwi moja nadzieja lub w czym tkwi moja nadzieja? To bardzo ważne. Zapraszam do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za możliwość, w której możemy rozważać Twoje słowa. Dziękujemy Ci za wszystko, co dajesz, Panie. Za niepogodę i za słońce. Za wiele rzeczy, Panie, tych trudnych, ale też i dobrych. Wszystko jest w rękach Twoich. Panie, ufamy Tobie i wierzymy też, że dzisiejsze spotkanie i słowo Twoje będzie przemawiać do naszego serca. Że będziesz przechadzał się Duchem Świętym, że będziesz, Panie, budował swoje królestwo w naszych sercach, aby jeszcze bardziej szersze było dla Ciebie, aby więcej naszego życia Tobie zostało poświęcone dla chwały Twojej i Twojego królestwa. W imieniu Jezusa. Amen. Podstawą naszego rozważania będzie pierwszy list Piotra od pierwszego do trzeciego, pierwszy rozdział od trzeciego do piątego i fragmenty listu do Rzymian. Ale najpierw pierwszy list Piotra, proszę, otwórzcie. Jest to pierwszy rozdział od trzeciego do piątego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. I list do Rzymian, piąty rozdział, od pierwszego do piątego. List do Rzymian, piąty rozdział, od pierwszego do piątego. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Biblia poświęca bardzo dużo miejsca i daje bardzo szczególną rolę nadziei. Jest ona oprócz wiary i miłości jedną z fundamentalnych wartości, jak którą człowiek powinien żyć. To czytamy w liście do Koryntian 13 rozdziale i 13 wierszu. Wiara pozwala nam dostrzegać wartości wyższe niż to, co rozum może poznać lub doświadczyć. Miłość daje nam poznać Boga, który jest dawcą i źródłem tej miłości. Nadzieja natomiast ze względu na to, co nas czeka w przyszłości, pozwala nam przetrwać trudne chwile. Jest siłą, która motywuje nas do działania. Nadzieja, która nie ma w sobie wiary i miłości, staje się bezużyteczna, tak jak trakcja elektryczna odłączona od elektrowni. Kiedy mówimy o biblijnej nadziei, to nie mamy na myśli życzenia czy marzenia, które się spełni lub nie. Biblijna nadzieja jest absolutną pewnością, bo jest oparta na Bogu i na Jego charakterze i na Jego obietnicach. Niezależnie od tego, co się dzieje i co będzie się działo na ziemi, Bóg dotrzymuje słowa, które wyrzekł, bo jest Bogiem wiecznym, wszechwładnym, wszechmocnym. Jego charakter jest niezmienny i integralny. Nikt nie potrafi wpłynąć na zmianę Jego zdania. Jeremiasz 32:17 pisze, Jeremiasz zachwyca się w tym wersecie Bogiem i mówi tak, a wszechmocny Panie, Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem i nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Czy wierzysz w to, że nic nie ma niemożliwego dla Boga? Czy w tym pokładasz swoją nadzieję? Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. To, co może przyjść człowiekowi na rozum, Bóg jest większy niż rozum. Jest o wiele większy, więcej ma możliwości, więcej potrafi zrealizować, więcej ma mocy niż my, więcej widzi niż my. Fundamentem biblijnej nadziei dla nas jest osoba Jezusa Chrystusa i dzieło Jego, który poprzez swoją śmierć pojednał nas z Bogiem, aby nas stawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko, dalej pisze tak, liście do Kolosan, jeśli tylko wytrwacie w wierze i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii. Ciekawe słowo. Nie zachwiać się w nadziei. Kiedy byśmy spróbowali rozważyć te słowo, nie zachwiać się, to synonimem tego słowa jest wątpliwość. Jest niedokończenie, jest zachwianie, jest to moment jakby pewnej wątpliwości. A Biblia mówi, nie możemy się zachwiać w nadziei. Nie możemy się zachwiać. Dlatego, że kiedy pojawi się to zachwianie w nadziei, przed Jego obliczem w jakiś sposób nie będziemy traktowani jako czyści i niepokalani. Jest jakaś moc w Ewangelii, w nadziei Ewangelii, która sprawia, że stajemy się przed Jego obliczem właśnie czyści i bez skazy. Dzieło zbawienia dokonało się. Naszym zadaniem jest pozwolić, by ktoś nie wyrwał nam tej żywej nadziei, by nie zachwiał naszej nadziei w Ewangelię, w to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Chciałbym przedstawić przykład dwóch postaw, dwóch ludzi wierzących, którzy mieli nadzieję. Każdy z nich wyraża swoją nadzieję, ale ta nadzieja między nimi różni się jak dzień od nocy. Więcej je dzieli niż łączy. Jedna jest oparta na ludzkim doświadczeniu, a druga na zaufaniu i Bogu i Jego obietnicy. Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, to historia ze Starego Testamentu. Otwórzmy. Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział, strona 17 w wydaniu brytyjskim. Pierwsza Mojżeszowa, 13 rozdział. Przeczytamy 18 wierszy. I wyruszył wtedy Abraham z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betel i Ai. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Perezyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niech nie będzie sporu między mną a tobą, między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się ode mnie. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręt nadjordański i wyruszył Lot na wschód. I tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszyli wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota do niego: podnieś oczy swoje, spójrz na miejsce, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Rozmnożę potomstwo twoje jak proch na ziemi. Tak, jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo będzie twoje mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abraham zwinął namioty i przybyłby zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Lot położył mówiąc od początku, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy na dwa fakty zwrócili uwagę z tej historii. Po pierwsze, Lot położył swoją nadzieję w tym, co widziały jego oczy. Ludzkie doświadczenie oceniło godnym zaufania obfite wody całego okręgu nadjordańskiego. Czyje życie jest zależne od wody, ten normalnie, po ludzku, zwyczajnie wybrałby te rejony. To jest normalne. Głupi byłby, gdyby wybrał miejsca pustynne, by szukać gdzieś skrawka trawy albo jakiejś studni dla swoich owiec, gdzie pod ręką jest taki wybór i jest rzeka i obfitość, jak to jest napisane, że ten wszystko to było tak obfite jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. Ale jego decyzja pokazała jego prawdziwy charakter. By utrzymać osiągniętą pozycję i wygodne życie, gotowy był na kompromis. Postanowił zaufać nie Bogu, ale sobie. Jak pisze dalej, rozbijał swoje namioty aż do Sodomy, co ostatecznie źle się dla niego skończyło. Zupełnym przeciwieństwem jest postawa Abrahama. Abraham zrezygnował z kontroli nad swoją przyszłością, nad tym, co miał. Zaufał, że Bóg zatroszczy się o niego, niezależnie od tego, co się stanie. I dostał obietnicę, która daleko bardziej wykracza poza to, co mógł sobie człowiek wyobrazić. Kiedy myślałem nad tymi dwoma postawami, to zobaczyłem Lota, który wybiera kawałek skrawka ziemi, i Abrama, który dostaje obietnicę całej ziemi. Cała ta ziemia, mówi Bóg, będzie twoja. I tak rzekł Bóg do Abrahama po odłączeniu się Lota: podnieś oczy swoje i spójrz na miejsce, na którym jesteś, cała tę ziemię dam Tobie, potomstwu Twemu na wieki, rozmnożem potomstwo Twoje jak proch na ziemi. Ta obietnica przekraczała zupełnie to, co mógł oczekiwać, czego mógł oczekiwać Abraham. Lot nie chciał czekać. Złożył swoją nadzieję w tym, co może dać świat. Abraham zaufał Bogu jego obietnicy, czekał cierpliwie, otrzymał ziemię i potomstwo. Kiedy spojrzymy na te dwie rodziny, to bardzo wiele treści w ogóle wypływa z historii tych dwóch rodzin. Kiedy patrzymy na Lota, na jego rodzinę, na jego dzieci, to wszyscy pamiętamy, do czego to wszystko, ta jedna decyzja, do czego doprowadziła. Jakie skutki niosła za sobą. Ale kiedy patrzymy na życie Abrahama, to dostrzegamy, że nie było to łatwe i proste życie, ale Bóg był z nim. Bóg obiecał błogosławieństwo i on doświadczał błogosławieństwa i opieki. I to, co się teraz dzieje, to jest wynikiem tego, że to, co my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, jest wynikiem tego, że jesteśmy właśnie obietnicą, spełnioną obietnicą Abrahama. Nie można policzyć, nie można policzyć wszystkich wierzących od czasów Abrahama. Któż mógłby policzyć? Nie można tego policzyć. Radykalne zagrożenie nadziei zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy się opierać na swoich własnych siłach czy na drugim człowieku. Warunkiem znalezienia nadziei żywej jest uznanie, że człowiek nie jest samowystarczalny, że potrzebujemy Boga, że własną mocą nie potrafimy zapewnić sobie dobrej przyszłości. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale ostrzega przed pożądaniami cielesnymi, które kierują nie ku rzeczom wyższym, ale ku teraźniejszości, ku temu, co na ziemi, ku temu, co jest przed oczyma. Są one radykalnie przeciwne żywej nadziei. Zawsze ta żywa nadzieja walczy z tą nadzieją ziemską. Zawsze mamy ten dysonans, bo czasami życie jest takie, że przytłaczają nas troski i problemy, które spotykają nas w życiu. I zaczynamy się troszczyć, polegać na różnych rzeczach, na sobie, na innych ludziach. Ale dobrze, że się spotykamy, dobrze, że jesteśmy na tym miejscu, by sobie znowu przypomnieć o żywej nadziei, że nie martwej nadziei, ale żywej nadziei, która jest oparta na Bogu, żywym Bogu. Z ludzkiego punktu widzenia nadzieja i trudności to dwa odległe bieguny. Bo jak kiedy są trudności, to człowiek nie ma nadziei. Nadzieja jest wtedy, kiedy widzimy jakiś malutki procencik tego, że coś się może udać, to mamy nadzieję. Ale nadzieja i trudności to w biblijnym słowniku są bardzo blisko siebie. Apostoł Paweł napisał, czy jak czytaliśmy, ucisk wywołuje cierpliwość. Ucisk dosłownie oznacza nacisk, napór, presję. Różne rzeczy mogą wybierać presję na chrześcijanina. Presja jego życzeń, presja potrzeb, presja ze strony otoczenia, doświadczenia, prześladowania, niepopularność czy samotność. Paweł pisze, za zadaniem tych wszystkich nacisków jest wywołanie cierpliwości. To nie jest pochylenie się, czy pozwolenie, by troski i kłopoty nas powalały. Jest to raczej wyjście im naprzeciw, by z Bożą pomocą przezwyciężać ich. Musimy przejść przez wiele ucisków, jak pisze Słowo Boże, by wejść do Królestwa Bożego. Taka jest droga. Przez uciski. Trwanie w cierpliwości, wytrwałej cierpliwości przeradza się w doświadczenie, a doświadczenie oczyszcza. Czasami temperatura tego doświadczenia potrafi być bardzo wysoka. Każdy z nas doświadcza różnych rzeczy w różnym stopniu. Czasami małe, ale czasami są tak duże, że nas powalają. Ale kiedy się nie poddajemy i trwamy, pomimo wszystko, w zaufaniu przy Bogu, to z tej walki człowiek wychodzi silniejszy. Czystszy, lepszy, bliższy, bliższy Bogu. Doświadczenie wywołuje nadzieję. Dwóch ludzi może się znaleźć w tej samej sytuacji. Jednego może to doprowadzić do rozpaczy, a drugiego do nadzwyczajnego działania. Jednemu może stać się, dla jednego może to być koniec nadziei, a dla drugiego początkiem jej wypełnienia. Różnica polega na naszej wewnętrznej postawie, jaką przyjmujemy, kiedy przychodzą trudności. Z drugiej strony człowiek pozwala sobie na słabość, jeśli pozwala sobie na słabość takie niezdecydowanie, to w czasie ucisku przychodzi płacz i narzekanie, a w okresie kryzysu prawdziwego pozostaje tylko rozpacz. Ale kiedy człowiek potrafi stanąć przed danym problemem z podniesioną głową, nie opuszczając jej, odważy się spojrzeć prawdzie w oczy z odwagą, nie będzie uciekał, nie będzie się chował, to w okresie kryzysu zawsze będzie płonąć żywą nadzieją opartą na Bogu. Nadzieja oparta na Bogu jest zawsze wieczna i nigdy nie zawodzi. Bo jak czytaliśmy, miłość, nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża jest rozlana w naszych sercach. Polegamy na wiecznej Bożej miłości. Jest różnica między nadzieją, która jest oparta na tej ziemi, i jest różnica, która jest nadzieją opartą na Bogu i Jego obietnicach. Z chwilą śmierci ta jedna się kończy. A z chwilą śmierci ta druga już przestaje być nadzieją. Jest wypełnieniem. Ludzka miłość może trwać 10, 30, 50 lat. Ma tylko jeden wymiar. Zaczyna się dzisiaj, a jutro już się kończy. Ale miłość Boża nie ma ograniczeń. Jak czytamy w liście do Rzymian, posiada cztery wymiary. Wysokość, głębokość, długość i szerokość. Rozciąga się od wieczności do wieczności, wysokich niebios do najgłębszych otchłani, dokąd może zejść człowiek. Twoje grzechy mogą wciągnąć się w dno piekła. Twoje czyny mogą popchnąć cię do otchłani zepsucia. Twoje pożądliwości mogą cię zaprowadzić do miejsca, w którym tak jak syn marnotrawny będziesz jadał ze świniami. A jednak Boża miłość potrafi wyprowadzić cię stamtąd. Potrafi Bóg to zrobić. Umieścić wysoko. Twój ojciec może powiedzieć dla ciebie, synu, nie ma nadziei. Twoja matka w rozczarowaniu powie, wszystkie moje nadzieje związane z tobą upadły. Ze względu na grzeszne życie twoi bracia i siostry mogą wstydzić się ciebie. Nawet pastor może powiedzieć, nie ma nadziei, nie widzę nadziei dla tego człowieka. A jednak Bóg nigdy ciebie nie zostawi, bo Bóg jest Bogiem nadziei. Żywej nadziei. Cały czas jesteśmy w pewnej wewnętrznej walce. Albo się poddajemy, albo zwyciężamy, gloryfikując w swoim życiu żywą nadzieję, wywyższając ją. Bez względu na okoliczności możemy zawsze przychodzić do Boga. W każdym czasie. By przyjąć przebaczenie, otuchę, dostać nadzieję i dostać pomoc w każdej sytuacji. Boże obietnice są dostępne przez wiarę. Wiara zaś wzmacnia nadzieję i prowadzi nas do Boga, do życia wiecznego. Człowiek nadziei jest pewien, że moc Bożej miłości większa jest niż siła zła. Dlatego miej nadzieję, Panu. Strzeż Jego drogi. Nie przywieraj zanadto do ziemi. Bądź jak człowiek, który przechodzi po gruntkim gruncie, szybko przemyka, żeby nie zanurzyć stopy i nie wpaść w muł. Pamiętajmy o celu naszej podróży. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, który przemieni nasze znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To jest nadzieja. Czy masz taką nadzieję? Kiedy wychodzą deszczowe dni, czasami jest tak, że ogarnia nas jakiś smutek, jakaś nostalgia. Jesteśmy zmęczeni i fizycznie, i duchowo. Pamiętajmy, że słońce jest za chmurami. Niezależnie od tego, w jakim miejscu teraz jesteśmy, słońce z Bożej sprawiedliwości świeci nad naszym życiem, nad Twoim życiem. Zapraszam, byśmy powstali. Panie, dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. Że nie zostawiłeś nas samych. Że nie zostaliśmy sami sobie pozostawieni. Ale jesteś z nami, z każdym z nas, Panie. Dziękujemy Ci za to, że troszczysz się o życie każdego z nas. Czasami jest tak, jak Abraham, musimy przechodzić tą ziemię wzdłuż i wszerz. I nie widzimy celu tego wszystkiego. Ale chcemy, tak jak Abraham, trzymać się Twoich obietnic. I chcemy żyć Twoimi obietnicami. Nie chcemy patrzeć na ten świat, który ginie. Tak jak to było w przypadku Lota. Ale chcemy patrzeć na Abrama, na jego życie. Panie, prowadź każdego z nas. Daj nam siły do tego, byśmy mogli nie utracić tej żywej nadziei, by ona się nie zachwiała w tym złym świecie. Byśmy mogli żyć tą żywą nadzieją. Świat tak bardzo potrzebuje żywej nadziei. Potrzebuje nie tej płytkiej nadziei, która kończy się jutro, ale tej, która wychodzi poza śmierć. Tą nadzieję chce i oczekuje świat. Daj nam, Panie, być tymi świadkami. Byśmy mogli głosić Twoje słowo. By wielu ludzi mogło być zbawionych, by mogło doświadczyć żywej nadziei w Jezusie Chrystusie. Za wszystko bądź sobie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen.